Serdecznie zapraszam na czwartkowe audycje Spotkania z Historią. Leszek Wróbel.
Zagrajcie nam dzisiaj wszystkie srebrne dzwony, zagrajcie nam na tysiąc tonów. Czekajcie, witajcie białe narzeczone, bo chłopcy wracają do domu.
Trzy dni temu, w poniedziałek, minęło 70 lat od zakończenia II wojny światowej. Była to największa wojna w historii, trwająca od 1 września 1939 do 8 maja 1945 roku w Europie i do 2 września 1945 roku w Azji. Jej teatr działań wojennych objął prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej. W wojnie uczestniczyło prawie 2 miliardy ludzi, w tym 110 milionów ludzi z bronią w ręku. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi. Za datę rozpoczęcia wojny przyjmuje się agresję Niemiec na Polskę 1 września 1939 roku. 3 września, po zignorowaniu przez III Rzeszę ultimatum w sprawie bezzwłocznego wycofania wojsk z Polski, Wielka Brytania i Francja wypowiedziały wojnę III Rzeszy. W piśmiennictwie zachodnim podaje się czasami tę datę jako początek II wojny światowej. Stany Zjednoczone przystąpiły do wojny przeciwko państwom osi 7 grudnia 1941 roku w konsekwencji japońskiego ataku na bazę amerykańskiej marynarki wojennej w Pearl Harbor i wypowiedzenia wojny Stanom Zjednoczonym przez Japonię, a następnie 11 grudnia przez III Rzeszę. Drugą wojnę światową zakończyły podpisanie 7 maja 1945 roku w Reims aktu bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy z wejściem w życie 8 maja 1945, które zakończyło działania wojenne w Europie, i akt bezwarunkowej kapitulacji Japonii podpisany 2 września 1945 roku na pokładzie amerykańskiego pancernika Missouri, który definitywnie zakończył działania wojenne. Jak mogło dojść do tak wielkiego dramatu?
Jak pięknie by mogło być na ziemi wiecznie zielonej, wystarczy wiedzieć, gdzie wstaje świt, i pójść w tę stronę. Wśród szczęków broni z biełku spraw krzyczą Kasandry wszystko wiedzące. To mądrość świata, na nic się zda. Trzeba umieć spojrzeć w słońce.
Jak pięknie by mogło być.
Ziemia jest wielką jabłonią. Starczy owoców.
Wystarczy
cienia dla tych, co pod nią się schronią.
Ziemia jest wielką jabłonią.
wybuch II wojny światowej uwarunkowany był różnorodnymi czynnikami. Traktaty pokojowe po I wojnie światowej nie usunęły istniejących między poszczególnymi państwami sprzeczności, ale spowodowały nowe, przede wszystkim między Niemcami, Włochami i Japonią, których nie zadowalał wynik I wojny światowej, a Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią i Francją, które dążyły do utrwalenia swojej przewagi wojskowej uzyskanej w wyniku Wielkiej Wojny 1914-1918. W Niemczech, w sytuacji wzrastającego niezadowolenia społecznego, nacjonalistyczne i faszystowskie hasła wzywające do obalenia Republiki Weimarskiej, jak wówczas nazywano Niemcy, padały na podatny grunt. Zdecydowana postawa władz niemieckich i pomoc zagraniczna uratowały młodą republikę, ale tylko do wybuchu wielkiego kryzysu gospodarczego, który w sposób szczególny dotknął Niemcy. Początki narodowego socjalizmu datuje się na rok 1919, kiedy to w Monachium powstała Niemiecka Partia Robotnicza jako jedna z wielu skrajnie radykalnych organizacji. Niebawem, głównie za sprawą obdarzonego talentem oratorskim Adolfa Hitlera, stała się znaczącą siłą polityczną w Bawarii. W roku następnym przyjęła nazwę Narodowo-Socjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej, NSDAP. Podstawą jej programu politycznego było kwestionowanie powojennego ładu europejskiego, a zwłaszcza Traktatu Wersalskiego oraz postulat zjednoczenia wszystkich Niemców w ramach jednego państwa. Ciosem dla nazistów, tak nazywano członków NSDAP, był nieudany pucz monachijski w 1923 roku, kiedy to Hitler wzorem włoskiego dyktatora Mussoliniego próbował siłą przejąć władzę. Adolf Hitler znalazł się w więzieniu. Z porażki tej Hitler wyciągnął bardzo ważną lekcję, a mianowicie, że władzy w Niemczech nie można zdobyć poprzez zamach stanu, ale tylko na drodze demokratycznych i konstytucyjnych zmian. Pobyt w więzieniu Hitler wykorzystał do opracowania zasad przyszłego funkcjonowania partii nazistowskiej opartej na zasadzie wodzostwa. Przemyślenia te wydał w formie książki zatytułowanej Mein Kampf – Moja walka. Zawarta w niej doktryna była dziwną mieszaniną społecznego darwinizmu, rasizmu, antyslawinizmu, skrajnego nacjonalizmu i antykomunizmu. Hitler był przeciwny zarówno demokracji, liberalnemu kapitalizmowi, jak i socjalizmowi marksistowskiemu. Dla Hitlera Niemcy byli rasą panów, posiadającą prawo do poszerzenia swojego Lebensraum, przestrzeni życiowej, kosztem narodów Europy Środkowo-Wschodniej. Kluczem do wielkiej niemieckiej przyszłości imperialnej miała być dbałość o czystość krwi aryjskiej, dla której największym zagrożeniem według Hitlera byli Żydzi.
Polityka, a przecież każdy włos jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko raj, gdy na człowieka się zamykam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by rozstrzygnie trwać. I aby żyć siebie samego trzeba dać.
W drugiej połowie lat 20. Hitlerowi udało się stworzyć silne podstawy działalności partii nazistowskiej. NSDAP miała jasno określony program, silnego lidera z fanatycznie oddanymi mu ludźmi, scentralizowany aparat partyjny i własne oddziały szturmowe. Jednak okres ten nie był dla Niemiec, był dla Niemiec czasem prosperity, co nie sprzyjało narodowym socjalistom, dlatego ich haseł nie traktowano wtedy jeszcze poważnie. Jak słabe było wówczas poparcie dla NSDAP, świadczy wynik wyborów do Reichstagu w 1928 roku, w którym znalazło się zaledwie 12 nazistowskich posłów. Sytuacja zaczęła się zmieniać od 1929 roku, kiedy Niemcy ogarnął wielki kryzys gospodarczy. Pogarszające się z dnia na dzień warunki życia ludności i wzrastające bezrobocie w 1932 roku osiągnęło liczbę ponad 6 milionów osób, stały się społecznym katalizatorem wzrostu poparcia dla nazistów. W kraju wzrastała niechęć do rządów parlamentarnych. Szukano kozła ofiarnego, domagano się radykalnych rozwiązań. Sytuacja taka była na rękę nazistom. Ich proste odpowiedzi na trudne pytania trafiały bowiem do społeczeństwa. Źródłem wszystkich kłopotów, głosili naziści, jest traktat wersalski. Odpowiedzialnością za to, co się stało, obarczali demokratyczny rząd, kapitalistów, komunistów i Żydów. Przekonywali, że tylko program reform zaproponowany przez narodowych socjalistów może wyprowadzić Niemcy z katastrofalnej sytuacji gospodarczej. Naziści, posiadający ogólnonarodową organizację partyjną, dzięki umiejętnemu wykorzystaniu różnych środków propagandowych, prasa, wielotysięczne spotkania, zdobywali masowe poparcie wśród sfrustrowanych ludzi zarówno w mieście, jak i na wsi. Wielu bezrobotnych wstępowało do hitlerowskich bojówek, które zaczęły terroryzować politycznych przeciwników. Niemcy stały się widownią krwawych walk ulicznych, w których atmosferze prowadzono kolejne kampanie wyborcze. Miernikiem wzrastającego poparcia dla NSDAP stały się wyniki wyborów do Reichstagu, które już w 1930 roku przyniosły jej 18% mandatów, a dwa lata później reprezentacja NSDAP w niemieckim parlamencie była najliczniejsza i 30 stycznia 1933 roku Adolf Hitler został kanclerzem, dochodząc w sposób legalny do władzy. Niemieckie społeczeństwo w zamian za otrzymane profity socjalne, możliwość pracy, poparło jednego fanatyka i grupę jego zwolenników, zgadzając się nie tylko na naruszenie praw konstytucyjnych i obywatelskich Żydów i Cyganów, ale godząc się nawet na mordowanie własnych rodaków, jeżeli uznani zostali za ludzi, którzy nie mają prawa do życia. Dotyczyło to tysięcy nieuleczalnie chorych, chorych psychicznie, niepełnosprawnych. Byli oni zabijani jako nieproduktywni i niepotrzebni. Dopiero ostry protest papieża spowodował pewną zmianę w polityce wobec tych osób. Na początku nikt nie widział w takich działaniach nic złego. Nawet to, że pojawiły się obozy koncentracyjne, w których mordowano ludzi. Pierwszy taki obóz powstał w Dachau. W krótkim czasie Hitler przy poparciu prawicowych ugrupowań przejął pełnię władzy, począwszy od udzielenia rządowi specjalnych pełnomocnictw, co dało Hitlerowi prawo wydawania ustaw i uchylania konstytucji, aż do połączenia funkcji premiera i prezydenta, co stało się w 1934 roku. Od tej pory Adolf Hitler skupiał w swoim ręku najważniejsze funkcje partyjne i państwowe. Był jednocześnie liderem partii, kanclerzem i prezydentem. Ogłosił rozpoczęcie nowej ery w dziejach Niemiec, początek III Rzeszy, co w praktyce oznaczało wprowadzenie bezprzykładnej dyktatury. Niemal natychmiast naziści przystąpili do brutalnego łamania praw i wolności obywatelskich. Na ulice wyległy uzbrojone oddziały SA, biorąc odwet na przeciwnikach politycznych. Do walki z opozycją utworzono tajną policję państwową, Gestapo. Coraz większą rolę zaczynały odgrywać elitarne oddziały przyboczne Hitlera, SS. W ciągu zaledwie kilku miesięcy Hitlerowi udało się zlikwidować nie tylko legalną opozycję, ale także niemal wszystkie ośrodki polityczne w państwie. Rozwiązano wszelkie organy samorządowe i liberalne, zlikwidowano zawodowe organizacje socjalistyczne, chrześcijańskie, liberalne. Hitlerowi nie wystarczał system jednopartyjny. Dążył do zbudowania społeczeństwa, które we wszystkich aspektach swojego życia identyfikowałoby się z zasadami nazizmu. Drogą do osiągnięcia tego celu miała być propaganda i indoktrynacja społeczeństwa, za które odpowiedzialny stał się Józef Goebbels. Pod jego całkowitą kontrolą znalazły się, poddane ostrej cenzurze, środki masowego przekazu. W maju 1933 roku Goebbels zorganizował niespotykaną od czasów średniowiecza akcję palenia książek autorów uznanych za przeciwników hitlerowskiego reżimu. W obawie przed represjami wielu twórców niemieckiej kultury udało się na emigrację. Pośród nich znaleźli się artyści, literaci, naukowcy, między innymi Marlena Dietrich, Bertolt Brecht czy Albert Einstein.
Okno kwiatem samotność po szumem traw. Drzewem, co stoi uspokojenie wśród tylu spraw. Wam wodu, tylko drzewo, tylko liście. Pamiętajcie o obronach, czy tak trudno być poemą. Czarne boki nie użyczy wam wodu, żaden schron, żaden beton.
Ci uczą pajęczą za
nie użyczę wam chłodu, żaden schron, żaden beton. I dokąd uciec za ciasnym buciem, gdy twardy próg? Są gdzieś daleko przejrzyste rzeki i mamy dwudziesty bieg.
Pamiętajcie, przecież stamtąd przyszliście, żadne wody życzą wam płodu, tylko trzeba, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodę, czy tak trudno być poetą. Żadne wody nie użyczy wam płodu, żaden schron, żaden beton.
Szczególnej indoktrynacji zostało poddane młode pokolenie. Niemieckie szkolnictwo kształciło i wychowywało je w duchu nazizmu. Zdelegalizowano wszystkie organizacje młodzieżowe, których miejsce zajęła przybudówka NSDAP Hitlerjugend, zrzeszająca wszystkie dzieci od 10 roku życia. Równocześnie zaczęto propagować kult wodza, żądając całkowitego posłuszeństwa wobec jego rozkazów i bezgranicznego zaufania do wszystkiego, co robił. Poparcie dla nazistów wzrastało w miarę jak sytuacja gospodarcza ulegała stopniowej poprawie. Dojście Hitlera do władzy zbiegło się z końcem wielkiego kryzysu gospodarczego. Naziści podjęli i zintensyfikowali program robót publicznych, przez co zmniejszyła się liczba bezrobotnych. Dzięki starannie zaplanowanym inwestycjom i przestawieniu niemieckiej gospodarki na produkcję wojenną udało się stworzyć w społeczeństwie poczucie ekonomicznego ożywienia. W ten sposób jeden człowiek, ogarnięty fanatyzmem władzy, kupił sobie niemieckie społeczeństwo. Ponadto masy pozostawały pod wrażeniem sukcesów polityki zagranicznej. Ustanowiony w Paryżu system bezpieczeństwa zbiorowego nie był w stanie zapewnić światu trwałego pokoju. Od samego początku wszystkie przegrane państwa domagały się rewizji jego postanowień. Państwem kwestionującym system wersalski był również Związek Sowiecki, który nie wyrzekł się realizacji idei światowej rewolucji. Także niektóre zwycięskie państwa, na przykład Włochy, nie były usatysfakcjonowane jego postanowieniami. Po krótkim okresie odprężenia i stabilizacji w stosunkach międzynarodowych pojawiły się nowe zagrożenia. Pierwszym sygnałem był atak japońskich wojsk na północno-wschodnią część Chin w 1931 roku. W 1935 roku włoski dyktator Mussolini rozpoczął podbój Abisynii, ale dla światowego pokoju najważniejsza okazała się polityka Hitlera, który na początku małymi kroczkami zaczął realizować swoje plany, w czym pomagała mu niezdecydowana postawa polityków zachodnioeuropejskich. Tak było w 1936 roku, kiedy niemieckie wojska wkroczyły do zdemilitaryzowanej Nadrenii. Wspólne cele i dążenia doprowadziły do sojuszu III Rzeszy z Włochami i Japonią i powstania w 1937 roku tzw. osi Berlin-Rzym-Tokio. Widząc bierność Anglii i Francji, Hitler przystąpił do realizowania haseł zjednoczenia wszystkich Niemców w jednym państwie. 12 marca 1938 roku przy prawie milczącym przyzwoleniu zachodnich mocarstw Hitler dokonał Anschlussu Austrii, czyli włączenia jej do Rzeszy. Po Austrii przyszła kolej na Czechosłowację, gdzie mieszkała ponad 3-milionowa mniejszość niemiecka. 30 września 1938 roku w Monachium przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Francji, III Rzeszy i Włoch podpisali porozumienie, które ku zdziwieniu świata upoważniło Hitlera do zajęcia czeskich Sudetów. Wielka Brytania i Francja sądziły, że w ten sposób uda się uratować pokój w Europie. Jak bardzo się myliły, okazało się w marcu 1939 roku, kiedy to wojska niemieckie zajęły całą Czechosłowację. Jakże puste okazały się wówczas słowa brytyjskiego premiera Chamberlaina, który po powrocie z Monachium wołał: „Przywiozłem wam pokój”.
Nie zobaczysz, matko, syna, choćbyś oczy wypatrzyła, choćbyś co dzień rannym świtem na skraj drogi wychodziła. Jego ręce zatrzymane nie będą już nic robiły. Jego usta przysypane towarzyszki.
Nie zobaczysz, matko, syna.
kres polityce Hitlera, zajmowania coraz to nowych obszarów na drodze układów, porozumień i aneksji, położyła Polska, która nie zgodziła się na niemieckie ultimatum dotyczące Gdańska i tak zwanego korytarza. Stało się to powodem agresji Niemiec na Polskę w dniu 1 września 1939 roku i tym samym początkiem II wojny światowej. Wielka Brytania i Francja, mimo że 3 września wypowiedziały wojnę Niemcom, nie podjęły żadnych działań, pozostawiając Polskę samą. O wiele słabsza, istniejąca od 20 lat Polska nie mogła obronić się przed silniejszym agresorem, tym bardziej, że 17 września wschodni sąsiad, Związek Sowiecki, dokonał również agresji, zajmując wschodnie tereny Polski. Zajęcie Polski nie zaspokoiło apetytu Hitlera. W kwietniu 1940 roku dokonał podboju Danii i Norwegii, a w maju przeprowadził atak na neutralne Belgię, Holandię i Luksemburg. Holandia broniła się jeden dzień, także pozostałe zaatakowane państwa nie zdołały powstrzymać agresora. W ten sposób rozpoczęła się ofensywa niemiecka na zachodzie. Celem Niemców było ominięcie francuskich umocnień na linii Maginota. Ofensywa niemiecka okazała się sukcesem. Już 14 czerwca 1940 roku Niemcy zajęli Paryż, a 22 czerwca Francja podpisała zawieszenie broni z Niemcami, a 25 czerwca z Włochami, które w ostatnich dniach niemieckiej ofensywy przystąpiły do działań wojennych po stronie Niemiec. Kolejnym etapem niemieckich podbojów miała być inwazja na Wielką Brytanię. Hitlerowi nie wydawało się to zadaniem trudnym. Niemcy planowali pokonać Anglików za pomocą ataków lotniczych w sierpniu 1940 klęską III Rzeszy. Warto podkreślić udział Polaków w bitwie o Anglię. Niezależnie od wcześniejszych układów niemiecko-radzieckich, Hitler planował inwazję na Związek Sowiecki. Zgodnie z założeniami niemieckimi, Armia Czerwona miała zostać pokonana jeszcze przed nastaniem zimy. Hitler dążył do militarnego rozbicia i podporządkowania sobie europejskiej części Związku Sowieckiego. 22 czerwca 1941 roku rozpoczęła się wojna niemiecko-radziecka, która miała na celu rozszerzenie przestrzeni życiowej Niemców na wschód. Trzecią Rzeszę w działaniach wojennych przeciwko Sowietom poparły Włochy i Rumunia. Początkowo Armia Czerwona została zepchnięta do defensywy, jednak już w grudniu niemiecka ofensywa na Moskwę została zahamowana, a oddziały Armii Czerwonej przeszły do kontrnatarcia. Oznaczało to fiasko operacji Barbarossa, która zakładała pokonanie Związku Sowieckiego w wojnie błyskawicznej. Wojska niemieckie nie były przygotowane do kampanii zimowej. Wojna toczyła się także na Dalekim Wschodzie, gdzie Japonia drogą podbojów starała się rozszerzyć zasięg swoich wpływów. 7 grudnia 1941 roku Japończycy zaatakowali amerykańską bazę na Pacyfiku Pearl Harbor, co stało się bezpośrednią przyczyną wypowiedzenia przez Stany Zjednoczone wojny Japonii. Kilka dni później wojnę Stanom Zjednoczonym wypowiedziały Niemcy i Włochy. Rok 1942 był rokiem przełomowym w II wojnie światowej. Do tego czasu szereg zwycięstw odnosiły państwa osi. Jednak przegrana Niemców pod Stalingradem, zakończona 2 lutego 1943 roku, a następnie w lipcu pod Kurskiem, zadecydowały o losach na froncie wschodnim. Od tej pory Niemcy będą już tylko wycofywać się na zachód i nie będą zdolni do podjęcia jakiejkolwiek inicjatywy. W połowie 1942 roku doszło także do zasadniczej zmiany sytuacji na froncie w Afryce Północnej. Po zwycięstwie w bitwie pod El Alamein połączone siły niemiecko-włoskie zostały rozbite. Rok 1942 przyniósł także załamanie ofensywy wojsk japońskich na Dalekim Wschodzie. W czerwcu tego roku flota japońska poniosła druzgocącą klęskę w bitwie pod Midway i Amerykanie powoli rozwijali przeciwuderzenie w kierunku Japonii. Począwszy od 1941 roku, najcięższe walki lądowe toczyły się na froncie wschodnim. Dlatego Stalin nalegał na Brytyjczyków i Amerykanów, aby utworzyli w Europie drugi front, który mógłby odciążyć wojska sowieckie. W połowie 1943 roku alianci podjęli decyzję o lądowaniu we Włoszech. W lipcu dokonano desantu na Sycylię i rozpoczęto zmasowane bombardowania miast włoskich. Pod wpływem tych wydarzeń Wielka Rada Faszystowska odsunęła Mussoliniego od władzy, który został aresztowany. Na początku września nowy rząd włoski ogłosił rozejm, a miesiąc później wypowiedział Niemcom wojnę. Niemcy, jakby przewidując bieg wydarzeń, obalili rząd włoski, uwolnili Mussoliniego i rozpoczęli okupację Włoch. Obsadzili też umocnioną górską linię Gustawa, gdzie głównym punktem oporu było Monte Cassino. Po lądowaniu aliantów na Półwyspie Apenińskim rozpoczęły się krwawe walki. Monte Cassino po długotrwałych i krwawych próbach zostało zdobyte 18 maja 1944 roku przez żołnierzy polskich. Front włoski nie miał dużego strategicznego znaczenia dla wyniku II wojny światowej. Pochłonął tysiące ofiar. Właściwie jedyną dużą korzyścią było wyeliminowanie głównego sprzymierzeńca Niemiec hitlerowskich w Europie.
Пили польську крев. По тих маках шелушонеш і діну, Лечь от смерті сильнейший венгнєв. Шейну лата і м'які пшевіну Позустануть на недавніх дні. І шістє маки на Монте Касіно Червінше бендом господи.
Rok 1944 był decydujący, jeśli chodzi o wydarzenia na froncie. 6 czerwca 1944 roku alianci dokonali największej operacji desantowej na wybrzeżu Normandii we Francji, tworząc drugi front. Mimo usilnych prób podejmowanych przez Niemców zlikwidowania zdobytych przez aliantów przyczółków, nie udało się tego osiągnąć i alianci rozwijali działania przeciwko Niemcom. W walkach tych brali również udział Polacy, w tym pierwsza dywizja pancerna generała Stanisława Maczka, którego znamy z bitwy na Wysokiej we wrześniu 1939 roku. W nieudanej operacji Market Garden brała udział brygada powietrzno-desantowa generała Stanisława Sosabowskiego. Na froncie zachodnim Niemcy podjęli jeszcze jedną próbę kontrofensywy w Ardenach w grudniu 1944 roku, ale zakończyła się ona niepowodzeniem. Na froncie wschodnim rozwijała się ofensywa wojsk sowieckich, które latem 1944 roku dotarły do obecnych granic Polski, a następnie do linii Wisły. Wydarzenia te spowodowały wybuch powstania w Warszawie 1 sierpnia 1944 roku. Ale wówczas wojska sowieckie na rozkaz Stalina zatrzymały się nad Wisłą i nie udzieliły pomocy walczącym powstańcom. Po 63 dniach heroicznej walki powstanie upadło. Atmosferę tych dni oddaje wiersz uczestnika tych walk Józefa Szczepańskiego pod tytułem Czerwona zaraza. Czekamy Ciebie, czerwona zarazo, byś wybawiła nas od czarnej śmierci, byś nam kraj przedtem rozdarwszy na ćwierci, była zbawieniem witanym z odrazą. Czekamy Ciebie, Ty potęga tłumu zbyt lęciałego pod Twych rządów knutem. Czekamy Ciebie, byś nas zgniotła butem swego zalewu i haseł poszumu. Czekamy Ciebie, Ty odwieczny wrogu, morderco krwawy tłumu naszych braci. Czekamy Ciebie, nie żeby zapłacić, lecz chlebem witać na rodzinnym progu. Żebyś Ty wiedział, nienawistny zbawco, jakiej Ci śmierci życzymy w poddzięce i jakby ślinie zaciskamy ręce pomocy, prosząc podstępny oprawco. Żebyś Ty wiedział, dziadów naszych kacie sybirskich więzień ponura legendo, jak Twoją dobroć wszyscy tu kląć będą, wszyscy Słowianie, wszyscy Twoi bracia. Żebyś Ty wiedział, jak to strasznie boli nas, dzieci wielkiej, niepodległej, świętej, skuwać w kajdany łaski Twej przeklętej, cuchnącej jarzmem wiekowej niewoli. Legła Twa armia zwycięska, czerwona, u stóp łun jasnych płonącej Warszawy i ścierwią duszę syci bólem krwawym garstki szaleńców, co na gruzach kona. Miesiąc już mija od powstania chwili, łudzisz nas czasem dział swoich łomotem, wiedząc, jak znowu będzie strasznie potem powiedzieć sobie, że z nas znów zakpili. Czekamy Ciebie, nie dla nas żołnierzy, dla naszych rannych, mamy ich tysiące i dzieci są tu i matki karmiące i po piwnicach zaraza się szerzy. Czekamy Ciebie, Ty zwlekasz i zwlekasz, Ty się nas boisz i my wiemy o tem. Chcesz, byśmy wszyscy tu legli pokotem. Naszej zagłady pod Warszawą czekasz. Nic nam nie zrobisz. Masz prawo wybierać. Możesz nam pomóc, możesz nas wybawić lub czekać dalej i śmierci zostawić. Śmierć nie jest straszna. Umiemy umierać. Ale wiedz o tym, że z naszej mogiły nowa się Polska zwycięska narodzi i po tej ziemi ty nie będziesz chodzić, czerwony władco rozbestwionej siły. Ten wiersz powstał 29 sierpnia 1944 roku pod wpływem huku działu zbliżającego się frontu wschodniego. Niestety walczący Polacy nie doczekali się sowieckiej pomocy.
Na ulicy w powstańczej Warszawie sprzedawano blaszane orzełki, zanim dziecko virtuti dostanie, niech orzełkiem na czapce się cieszy. Nie chciał nikt, żeby dzieci walczyły. Nie chciał nikt, by co dnia umierały. Lecz powstrzymać ich nikt nie miał siły. Same sobie broń zdobyć umiały. Ile orłów sprzedano zbyt tanio, ile orłów sprzedano zbyt drogo, cena prawdą.
zostanie. Żywi z bólu rozliczyć się mogą.
Rok 1945 przyniósł długo oczekiwane rozstrzygnięcie. Ze wschodu ruszyła ofensywa styczniowa i Sowieci uderzyli w kierunku Niemiec. Na zachodzie alianci przekroczyli Ren. Nasiliły się alianckie bombardowania. Coraz więcej ludzi zdawało sobie sprawę z bezsensowności dalszej walki. 30 kwietnia Hitler popełnił samobójstwo, a Mussolini został zabity przez włoskich partyzantów. Krwawe walki o Berlin zakończyły się 2 maja, a 8 maja 1945 roku feldmarszałek Wilhelm Keitel podpisał ostatecznie bezwarunkową kapitulację Niemiec. Nastąpił koniec wojny w Europie. Walki trwały jeszcze na Dalekim Wschodzie. Po zrzuceniu przez Amerykanów bomb atomowych na Hiroshimę i Nagasaki, Japonia podpisała kapitulację 2 września 1945 roku na amerykańskim pancerniku Missouri. Było to definitywne zakończenie działań wojennych. Ja dzisiaj dziękuję za uwagę. Zapraszam za 2 tygodnie na okolicznościowe spotkanie poświęcone najdroższej chyba każdemu osobie matce. Leszek Wróbel.
Wszystko mam, niczego nie brak mi. Dałeś talent i moc, spełniłeś moje sny. Proszę, pozwól zachować to, co mam. Niech złe nie zagrożą nam. Chcemy bezpiecznie doczekać późnych lat. Ześlij proszę pokój na cały świat. Wśród wojennych zamieci za wolność ginęli dorośli, za wolność ginęły dzieci. Teraz pokojem cieszę się dni tyle. Chciałabym, mój Boże, że dotąd żyję. Proszę, pozwól zachować to, co mam. Niech złe moce już nie zagrożą nam. Chcemy bezpiecznie doczekać późnych lat.